jest najwyższe. To?
Znaczy, tak, dostaję swój, dziękuję.
Czy każdy ma swój?
Damy radę, gdzieś tutaj się zapodział, mikrofon jest.
Okej, okay, dzięki bardzo.
Raz, dwa, trzy.
Tak bez statywu mówię.
Na antenie.
Ale mam stres.
Tak?
Stare wygi.
Bo wywróciłem coś.
Witamy ponownie.
Fajnie, że jesteście. Powiedzcie mi na początek, przedstawcie się i...
Kawa ci się wylewa. Kawa ci się wylewa. Wiedziałem, że coś...
Siedzibę Google zaleje.
Doszły mnie słuchy, że jest woda, więc można się częstować w sali po prawej stronie. Przedstawcie się proszę. Marcin, zacznijmy od ciebie.
Jestem idiototerapeutą z podcastów następujących. Masa krytyczna, koczowisko dekadencji, tak? Kontestacja, kiedy jeszcze była jedna audycja. Była kiedyś jedna.
I wideo nawet.
Tak, a potem była lewatywa mózgu, bardzo dobry podcast. Raport Martina był, odwyk.com i radio z rzęda, to było takie dziwne. Potem był, a teraz jest co? Teraz jest enklawa.net, tak.
I audycja free.
Audycja free. I jeszcze coś, ale już nie pamiętam.
Enklawa to grubszy projekt.
No, duży, fajny, niebieski.
Tak, niebieski. To jest hasło Wolne Radio Enklawa.
Wolne Radio, jest.
Ile macie podcastów w Enklawie? W ogóle, czy można tak to nazywać? Czy to są podcasty, czy to są audycje?
Tak, to są podcasty. To są podcasty. To jest takie media, które najpierw wymyśliliśmy z Hugo i one do tej pory istnieją pod nazwą Kontestacja. No. I koncepcja była taka, żeby zamiast robić samemu, to połączyć się z ludźmi, którzy podobnie mówią i robić coś razem, wspólnie. Taki efekt skali w ogóle przyjemniej jest pogadać z kimś czasem niż samemu robić. No i zebraliśmy to do kupy. A teraz sobie robimy trochę po swojemu. Ja robię swoją taką grupę podcastów Enklawa, Hugo robi grupę Kontestacja i w sumie gadam mniej więcej o tym samym, więc się czasem przepływ jest. Takie dwie nogi. Rozdzieliliśmy się na dwie.
Tak, widzę, że goście się powtarzają, słuchacze również, bo to słyszę to po rozmowach. A dlaczego się podzieliliście?
Inna nienawidzimy tematyka? Się.
Nie,
strasznie.
Nie, no bez przesady, nie jest aż tak źle. Często was można gdzieś tam usłyszeć.
A my udajemy, nie. To...
Okej, okay, rozumiem. Czyli tak po prostu dla fejmu. Hugo, a ty?
A ja Marcin Hugo Kasiński, Kwadrans z Wolnym Rynkiem dawno temu, założony podcast, potem Koczowisko Dekadencji z Martinem i kontestacja.com. Rzeczywiście też taki większy projekt, w sensie, ja to nazywam radio, ale to jest de facto taki, może nie agregat, ale to jest taki zbiór różnych podcastów, 200 paru, 30 powiedzmy, o tematyce przedsiębiorczej i wolnorynkowej, może tak powiem ogólnie.
Zapewniacie zasięgi spore, bo wiem, że macie duże zaangażowanie. Czy to jest powód, dla którego ludzie do was przychodzą ze swoimi podcastami, czy wy ich sami wyszukujecie?
Teraz przychodzą, ale dotychczas ich wyszukiwałem, musiałem ich ściągać i tak dalej, a teraz właściwie się zgłasza co miesiąc jakaś osoba. No, tak powiedzmy sobie, jedna na cztery wchodzi do kontestacji, bo reszta ma taki słomiany zapał polski.
No tak, jeden podcast, a potem go nie ma.
Dlatego każemy nagrać kilka odcinków na zaś, żeby sprawdzić człowieka, skrytykować mu pierwszy, powiedzieć, że do kosza masz to wyrzucić. Nawet jak się całkiem nadaje, ale nie, żeby go tak...
Żeby wiedział, gdzie jego miejsce.
Nie, bo wiadomo, że się zniechęci. Za trzy miesiące się zniechęci i w wakacje się zniechęci, więc najlepiej, że niech się zniechęci od razu i niech nie marnuje czasu ludziom.
To fakt, jest bardzo dużo nieaktualnych podcastów, które świetnie się zapowiadały. Tomek, a ty?
Cześć, ja jestem jednym z tych ludzi, którzy nagrali 10 audycji, zanim zaczęli nadawać w kontestacji, kiedy jeszcze enklawy nie było. Ja teraz swoją audycję też rzucam na enklawę, ale przyznam szczerze, że od kilku tygodni milczę ze względu na inne projekty, ale to już inaczej.
No właśnie, porozmawiamy o tych innych projektach, bo ty nagrywasz również audiobooki.
Tak, kilka
A
razy.
Czemu zacząłeś nagrywać audiobooki? Bo chciałbym tutaj po prostu porównać na tym panelu właśnie podcasty, radio, audiobooki. Czym to się różni dla ciebie i dlaczego się decydujesz na różne formy?
Znaczy na audiobook przede wszystkim to jest... podcast jest improwizacją, mówisz to, co ty sobie wymyśliłeś. Audiobook to jest po prostu książka napisana przez kogoś, rzadko przez ciebie, rzadziej, chyba że częściej piszesz niż czytasz cudze książki. Są tacy, z wielu jest takich. I no, ty musisz przeczytać to, co tam było już napisane przez kogoś. To jest ta pierwsza podstawowa różnica, ale jest to tylko i wyłącznie wykorzystanie tego samego aktywu. Jeśli masz głos, to są to twoje zasoby i możesz z nich korzystać na różne sposoby.
A wymień jakieś audiobooki, które nagrałeś?
Pierwszym audiobookiem była płyta, która nie pamiętam dokładnie, jaki miała tytuł, bo ona chyba nie miała tytułu. To był projekt, który nazywał się Jak sprawić, żeby państwo było bogate? Takie podchwytliwe pytanie. I to był audiobook, który daliśmy w 2011 roku. Razem wyprodukowaliśmy tą płytkę, a taki 3-4-godzinny projekt, który polegał na tym, żeby posłom wytłumaczyć, na czym polega gospodarka zasadniczo. Żeby przestaniemy narzekać, nie będziemy mówić, a debile,
nie czytali.
Nie będziemy tam oczekiwać, że będą nam obiecywać kwoty wolne od podatku, czy tam coś przesuną, czy ZUS, czy ten. Tylko po prostu nagramy audiobooka z w miarę, relatywnie powiedzmy, tym, czym się tam zgadzamy mniej więcej i damy za darmo to parlamentarzystom. 2011 rok to wtedy, kiedy ruch Palikota wszedł. To był taki szał, że jest czarnoskóry poseł. Wtedy nie wiem, czy pamiętacie te lata. Wielu z was na świecie nie było jeszcze, ale... I nagle ktoś powiedział, Janek Fior, zdaje się, wydawca, mówi, ty, fajna ta płyta, to nagraj moją biografię, bo on też jest autorem.
Tak, też pisze książek, też się udziela w kontestacji.
Gdzieś tam walnęło. Po tej biografii, coś jeszcze nie pamiętam, robiłem komercyjnie, jakieś krótsze rzeczy i w końcu sam zacząłem proponować, to też jest a propos marketingu z podcastem, że zadzwoniłem, czy napisałem, bo teraz to już nie pamiętam, do wydawnictwa Prohibita i mówię tak, nagram wam za darmo audiobooka z jednej z waszych książek. Możecie go sprzedawać normalnie w sklepie u siebie na stronie, za ile chcecie, w ogóle w to nie wchodzę, oddaję wam wszystkie prawa finansowe, pod jednym warunkiem, że za rok będę mógł w odcinkach swoim słuchaczom go wrzucać na listę mailingową jako gadżecik, że coś jest ode mnie. Ale przez rok normalnie to leci w sklepie. Wiadomo, że audiobooki to też jest taki dosyć niszowy rynek. Bardzo szybko wiadomo, że coś nowego wyszło, więc raczej po roku już to zainteresowanie komercyjne spada, więc wydawcy też nie przeszkadza zgodzić się na to, że ja tym swoim, nie wiem, 100 czy 200 osobom, które mam w tak zwanej strefie sponsora, wrzucę po rozdziale tenże audiobook. No i taki deal w zasadzie za darmo.
To jak za darmo, to powiedz, gdzie można to znaleźć?
Właśnie. To jest taka strona agenttomasz.pl, tam trzeba wejść. Najłatwiej chyba jest to kupić po prostu, bo to gdzieś można za 20 zł dostać. To jest dosyć też skromna płyta. Frederik Bastiat, Lekcja zdrowego rozsądku to się nazywa. To jest taki XIX-wieczny lewak, który dzisiaj był uznany za skrajną prawicę, wiecie.
No teraz nie wiadomo, kto jest kto.
Ale nie, bardzo, bardzo mądry człowiek. Bardzo mądry człowiek. Już niestety nie żyje. Nie doczekał XXI wieku. I jak większość Francuzów z XIX wieku. I większość, nie mówię, że wszyscy. I co tam jeszcze? I tą płytę zasadniczo w tych odcinkach można było dostać ode mnie, jeśli wpłaciło się jakąkolwiek darowiznę na podcast. Ja też parę miesięcy potem, jak zacząłem nadawać na kontestacji, to nagle Hugo do mnie napisał maila, że jest słuchacz, który chce mi 100 zł dać. A ja w ogóle zbielałem, jak to on, ale ja mu nic nie, ja wiesz, jak to 100 zł? Za co? Co ja mam coś dla niego zrobić? Ja mam kiosk mu pomalować? Nie wiem, o co chodzi. Okazuje się, że ludzie, i tego nie jestem w stanie zrozumieć, ni w ogóle w ząb, są w stanie dotacje ci wysłać, wiesz.
No żebyś się nie zniechęcał przez wakacje może.
Ja w wakacje właśnie najaktywniej, wiesz. I potem założyłem sobie PayPala specjalnie po to, żeby móc to zrobić. No i jakby te dotacje są tam od 5 zł do 1000, bo też się takie zdarzały, jak się okazuje. No i coś tam prowadzę. Staram się jakiś taki podcontent, taki bardziej strefowy właśnie dawać dla tych ludzi, którzy przynajmniej, nie wiem, można jeden grosz rzucić. Nie wiem wtedy, jaka jest prowizja dla PayPala od tego. Prawdopodobnie 2 złote. I wtedy masz dostęp do pełnej strefy, gdzie są różne produkty.
Martin, a jak ty podchodzisz do tego podcastingu? Bo jednak Wolne Radio Enklawa, czyli radio, no ale ty jesteś dinozaurem, jeśli chodzi o podcasty. W najstarszych podcastach, które wygrzebałem, to ty jesteś.
No wiem. Nie, jeszcze Borys Kozielski gdzieś tu siedzi.
Tak, Borys też jest dinozaurem.
Chodzi. On nawet wygląda tak bardziej jak dinozaur. Ja tak udaję, że nie jestem. Jakie było pytanie?
Pytanie było, jaka jest różnica i dlaczego teraz reklamujesz Enklawę jako radio?
Nic. Bo to fajnie brzmi. No co ja mam mówić? Podcast? Nikt nie. Co to jest podcast? No nikt nie wie. No, w ogóle podcasting to jest to już nie miejcie złudzeń, to już nie są media, które będą miały jakąś super przyszłość. To już jest. Produkt ma normalnie taki okres życia, że zaczyna żyć, potem jest taki boom, potem tam spada. No to my już jesteśmy po tym spadku. To już nie są czasy boomu, tylko to już są media, które już miały swój czas, że to była nowość, boom, że mogło wszystko, nadzieja, że wszystko będzie, zmienimy świat. No myśmy już to przeszli. Prawda, też tam byłeś. Nie zmieniliśmy świata, no, ale fajnie było pomyśleć, że może... Tak mówi dinozaur właśnie, tak mówi. I no, ale nieważne, bo to jak ktoś chce być super sławny, to są inne metody. Podcast jest specyficznym medium, ale ma parę minusów. Ma wielkie plusy, uwielbiam podcast. W ogóle kocham to wszystko, no gadaj, że mikrofon, jak się przyssam do tego, to nie puszczę. I ten, ale ludzie nie wiedzą generalnie, co to jest, to nie są media jakieś mainstreamowe, więc ciężko docierać, jak będę mówił, mam podcasty, prowadzę. Muszę wymyślić jakąś inną nazwę. Kiedyś tam z praktyki jeszcze za czasów, jak w kontestacji razem robiliśmy, okazało się, że ludzie lepiej reagują, jak mówię radio. Może to w ogóle jest dobry pomysł, żeby zmienić nazwę z podcasty na to coś innego, jakieś radio czy audycje. Programy. Audycje to jest dobre słowo, inne też. No po prostu jakoś tak nie wlazło nam do słownika, że podcast. Dlatego.
Tak, chodzi o komunikację. Ty, Hugo, też mówiłeś o tym na poprzedniej edycji.
Roku temu, tak.
Tak, że po prostu ludzie nie wiedzą, co to jest podcast. Podobne doświadczenia przedstawiał mi Borys, który robił ankietę, pytał ludzi o ulubiony podcast na Starym Mieście, na Nowym Świecie i ludzie nie wiedzieli, co to jest podcast.
Tak, no jeżeli ty nie zaczniesz o tym mówić w telewizji, w TVN-ie, no to nie wejdzie do słownika. To nie oszukujmy się, no zasięgi są zasięgami, tak? Coś, co się nazywa videocast, świetnie jakby YouTube swoim zasięgiem zawłaszczył słowem youtuberzy, YouTube i tak dalej. No ale tam jest, wiecie, taki zasięg. To kto ma zrobić reklamę słowa podcast?
No my wszyscy.
Ale jaki jest zasięg?
No właśnie, no w porównaniu z youtuberami, no to strasznie słabo wypadamy. To w takim razie skąd ten zapał do nagrywania audio, a nie robienia wideo? Żeby mieć 200 tysięcy odsłon, a nie 2000 odsłuchań.
Jesteśmy irracjonalnie myślącymi, nienormalnymi ludźmi, ja to podsumowuję. To nie ma wytłumaczenia.
Znaczy nie, no jest parę. No, ja czytam teraz książkę w Khan Academy, twórcy, i on mówi, że on bardzo świadomie na przykład zaczął nagrywać swoje lekcje pisząc na tablecie albo pokazując prezentację i gadając z offu, nie mając żadnej kamery i tak dalej. Nie dlatego, że nie było go stać na kamerę, ale on mówi, że wtedy... Kamera raz, ale później jeszcze światło, później jeszcze musiałby wiedzieć, jak się ubrać, potem musiałby jeszcze reagować, potem jeszcze to montować. Naprawdę, no, może się skupić na treści przez 80% czasu, a przez 20% na montażu, a przy wideo, no to te proporcje byłyby odwrócone. Więc po prostu prościej jest robić, łatwiej, niższy próg wejścia.
No to zdecydowanie jest dużo prościej. Ja ostatnio prowadziłem panel na konferencji i przed rozmową zapytałem, czy mogę nagrać. Możesz, postawiłem telefon i wyszedł podcast nagrany telefonem, więc rzeczywiście bariera wejścia jest dużo niższa. Zastanawiam się też nad tym, czy podcasty mają szansę kiedyś osiągnąć takie zasięgi, jak osiągają youtuberzy.
Nie.
Dlaczego nie? Dlaczego nie?
Podcast się nie robi dla zasięgu w ogóle, więc to pytanie jest jakieś takie bez sensu. Tak by spytać, czy rower jest w stanie kiedyś być szybszy niż Porsche. No to nie od tego jest rower w ogóle. No nie ma szans, bo nie ma siły przyciągania. No jak jest obraz plus dźwięk, plus konieczność zrobienia tego porządnie, jak już się robi z obrazem, to już trzeba naświetlić to, już trzeba przygotować. Forma wymusza wyższą jakość. Forma obraz plus dźwięk. Sam dźwięk to też może być dobrej jakości, ale nie będzie miał nigdy tej siły przyciągania, bo to nie jest atrakcyjne medium. No to jest tak jakby cukierek bez opakowania fajnego. No jak my mamy konkurować z wideokastami? No nie za bardzo. No dlatego to jest właśnie jeszcze jedna rzecz. Podcasty z reguły są dłuższe. To są formy, które są... Robimy to po to, żeby ktoś sobie siadł i posłuchał. Słucha się podcastów w innych okolicznościach niż ogląda się YouTube. Nie słyszałem jeszcze, żeby jakieś gimnazjum party było, gdzie mówi ktoś, hej, posłuchajmy podcastów. Ludzie, co, z czym my chcemy konkurować? No nie, nie da się po prostu. Na YouTube tak, ale no gdzie? Podcast, każdy tam minimum 15 minut. No po prostu inne medium. Dla bardziej, na pewno mamy naszą widownią, naszej tu sekty, będą ludzie, którzy chcą dłużej trochę posłuchać. Dojrzalsi na pewno, cierpliwsi. No to odpada nam tu 90% ludzi w Polsce.
Ja bym się jeszcze nie ograniczał w tej formie typu, że podcast to jest audio, a wideokast to jest, że jest kamera, są światła i ty gadasz, coś pokazujesz, masz flipcharta, masz coś tam. Są formy pośrednie. Można mieć na przykład, zrobić prezentację, naprawdę, zrobić 30 slajdów, gadać jak podcast i tylko przełączać slajdy. Czy to jest wideokast? Tak, ja wiem, pół na pół, nie?
Taki, no też jest podcast.
Taki podcast z obrazem trochę, nie? Można na przykład sobie zrobić kilka obrazów ilustrujących twoje, nie wiem, to co gadasz.
Albo plansza na YouTube'a po prostu.
To jest takie najprostsze, nie? Tak, to jest podcast de facto. I tak ludzie robią. Też w kontestacji też bardzo często, znaczy nie często, ale czasem robią tak, że rzeczywiście wrzucają swoje zdjęcie albo swoje zdjęcie i swojego gościa i po prostu puszczają audio z offu. I to jakby w radiu kontestacja.com to leci, ma to tam nie wiem, kilka tysięcy odsłon, a na YouTubie ma kolejne kilka tysięcy. I one się jakby nie kanibalizują, nie? I fajnie.
Chciałbyś coś dodać?
Nie, chciałem dodać to, że się nie zgadzam z Martinem tutaj. W ogóle a propos konkurencji zupełnie uważam, że konkurują Rada. Ze sobą. Jeśli człowiek ma godzinę wolnego czasu, to o tą godzinę czasu walczy biblioteka, kino, wiesz, tor kartingowy, program w telewizji, wszystko inne. I wszystkie te media próbują ci tą godzinę zabrać, wypełnić, chcą, żebyś u nich zostawił swoje pieniądze. Więc czasami, wiesz, kilo jabłek konkuruje z nowym swetrem. Po prostu musimy zastanawiać się, na co te, nie wiem, 100 czy ileś złotych wydamy, czy 50. I to jest konkurencja o ten sam zasób, czyli o czas albo o pieniądze. Więc nie powiedziałbym wcale, że YouTube nie konkuruje albo też w ogóle są na innych ścieżkach z podcastami. My mówimy o zupełnie innym targecie, bo YouTube jest do tego, żeby szybko kliknąć, przewinąć i puścić dalej. Zresztą z tego, co ostatnio widzę, co się dzieje na YouTubie, to z jednej strony mamy ludzi takich jak tych, których poznaliśmy w Poznaniu tydzień temu, nie będę wymieniał, którzy robią super profesjonalne rzeczy na wideo i mają ogromną oglądalność, a też na YouTubie coraz więcej jest śmiecia, gdzie ktoś po prostu wyciąga telefon i zaczyna się mądrzeć do kamerki i za chwilę
tam... I pół miliona odsłon.
I nie zastanawia się nad tym, jak się to jak w co się ubrać, nie zastanawia się nad tym, czym to zmontować, co to jest oś dramaturgii, jakie będzie miał intro. Po prostu to wrzuca i coś tam wylewa, jakieś swoje schaby i nagle się okazuje, że ma to 30 tysięcy odsłon, nie? I mówisz, okej, dobra, ja zastanawiam się nad koszulą i nad tłem. Nie, bzdura. Z drugiej strony, my mówimy o innym troszeczkę targecie, bo o ile, tak jak mówisz, gimnazjum na imprezach wrzuca sobie jakieś parodie i masakry i różne inne rzeczy na tym YouTubie, nie ma tego w podcaście, ale podcast jest innym dziełem. Przede wszystkim jest intymniejszy niż YouTube.
No to też mówię. Przecież,
no tak, właśnie, to ale więc wiesz, więc to jest inny klient zupełnie. No to jakby...
No, mówię, dojrzalszy.
Dlaczego mamy mieć cały czas to nemezis? Dlaczego mamy się non-stop zderzać z YouTubem w ogóle, wiesz? Wykorzystajmy YouTube'a, jak nam będzie potrzebny i nie przejmujmy się tym, że jacyś tam, nie wiem, spoceni goście w swetrach, zarośnięci coś pieprzą, no bo to jest w ogóle, wiesz, no po co?
Ale jest też wiele momentów, w których YouTube zdecydowanie przegrywa z podcastami, bo na przykład kiedy, nie wiem, biegam, czy chociaż nie widać może, ale albo kiedy robię jakieś rzeczy, które są manualne, no to cały czas słucham podcastów albo audiobooków, YouTube mi tego nie da.
No chociażby, no już.
No tak.
Znaczy myślę, że w ogóle powinno się wykorzystywać, to są tylko narzędzia, no. Pewne rzeczy da się opowiedzieć i nie trzeba oglądać gęby na przykład Tomka, bo po co? Skoro można go nie oglądać, a można go posłuchać w aucie na przykład.
To zdecydowanie. U mnie na przykład z moim podcastem jest tak, że wideo to jest tylko 5%, bo no nie dziwię się, że ludzie nie chcą na mnie patrzeć, a słuchają.
Okej, ale są pewne rzeczy, które trzeba pokazać, no bo nie da się ich opisać, no bez sensu nic nie przychodzi do głowy. Część rzeczy trzeba napisać. No nie przedyktujesz linku ani w podcaście, ani nawet w YouTubie już możesz klikalne linki zrobić, okej. Okay. Ale generalnie robisz podpisy, żeby zrobić linki, żeby jakieś tabelki, żeby jakieś wykresy i tak dalej, to się jakby dołącza w formie pisanej. Więc jakby dopasujmy formę przekazu.
Zainspirowałeś mnie teraz, żeby narzędzie. Audiobooki z wideo nagrywać.
Z twoją
to nie jest, to się nie nazywa film?
Siedzę sobie w dresiku, nie? Rozdział pierwszy. Po prostu jadę, nie? To tak. Jest dobre, nie? W tle jakieś pranie, ktoś rozwiesza, wiesz, taki...
Stary, to Martin miał takie
tło. Czy będzie miał więcej... Ej, zróbmy taki eksperyment, nie? Jednego audiobooka, 20 godzin bite w ogóle, wiesz.
Tak. Jak siedzimy i dłubiemy w nosie.
Nie no, wtedy jest gorsza ten wentylator, ale...
Pogorsza wentylację.
W uchu. No. No. Zobaczymy, czy będzie miał więcej ściągnięć niż
w takich luźnych formach to Martin chyba się specjalizuje.
Nie specjalizuję.
Ale się sprawdza.
Lubię. Tak powiem. Lubię. Luźne, tak. Jakie było pytanie?
Nie było. Dinozaury.
Nie było pytania, tylko tak luźno rozmawiamy. Porównujemy generalnie wideo YouTube'a do innych form, w których my się udzielamy.
No.
No, czy chciałbyś się odnieść do tego? Mówiliśmy o luźnej formie, żeby zrobić eksperyment, żeby po prostu nagrać wideo, nie wiem, z nagrywania audiobooka.
Oczywiście poszaleli inny, naprawdę. On żartował. Nie słuchajcie go. Żartował.
Nie wiem jeszcze.
Żartowałeś?
Poczekam jeszcze. Nie śpiesz się z interpretacją. To może nie być żart, wiesz.
On was robi w konia. On tak ciągle. Ja go znam.
A słyszeliście o audiobookach robionych z komiksów, na podstawie komiksów?
No ja to robię właśnie, coś takiego. Nie, czy nie? Ostatnio wymyśliłem formę. W ogóle no, jest fajne... Możliwości różne są, bo możemy nowe formy wymyślać i próbować je eksperymentować. Ostatnio wymyśliłem formę robienia skeczy, które nagrałem jako audycję audio, czyli no, siadamy z mikrofonami, nic, nie ma kamery, odgrywamy scenkę, a potem do tego dorabiam zdjęcia, nie film, tylko zdjęcia i wychodzi skrzyżowanie komiksu z audycją audio. Strasznie dziwny efekt jest, ale jakoś to fajnie się ogląda. Coś nowego zupełnie wymyśliłem.
A tu jeszcze ten, bo ty miałeś taką... Martin miał taką formę swego czasu, że prowadził normalny podcast, audycję na żywo, po czym ktoś na boku rysował na żywo.
Tak, rysunkowy.
Coś, co pasowało do tego. I to było widać, w sensie był taki ten sketchboarding, tak?
Tak, to jakiś tam podcast plus rysowanie na żywo.
Ale to było satyryczne, czy to było jakieś...
Chyba wszystko robię satyryczne.
Wszystko robi.
Okay. Albo ironiczne to też.
Bo to jest trochę co innego niż to, co ja pytałem. Mi chodzi o, nie wiem, o komiks, czyli na przykład Horgala, z którego ktoś robi potem audiobooka.
Czy ty w ogóle mówisz o tych, czy Walking Dead na przykład?
Ale
tak?
Na żywo. Walking Dead, czy Gra o Tron.
Czy o słuchowiskach takich.
Takich słuchowiskach. Nie, to nie jest na żywo, to jest po prostu nagrywane.
To byłoby fajne, wiesz. Jeden robi beatbox, drugi jest Horgalem.
No tak, to by było fajne.
Kiedyś, pamiętam, jak byłem mały jeszcze bardzo, to ktoś spróbował zrobić takie coś z Tytusów. Nie, to są te komiksy, co tam małpa chodzi. Wiesz.
Tytus, Romek i Atom.
Stary jesteś.
Tak, czytałem.
No, i próbowali robić chyba w Teleranku czy coś, właśnie taką formę, żeby głosy tam podstawiać, żeby coś gadać. I to było żenujące, to w ogóle nie wyszło. Nie wiadomo dlaczego, powinno wyjść. Teoretycznie wydaje się, że to powinno wyjść, a tu lipa. Właśnie to jest problem częsty, że w teorii to nam wszystko będzie działać, a potem zrobimy i wychodzi jakaś taka nędza. I nigdy nie wiadomo dlaczego. No musimy próbować w nieskończoność i sprawdzać coś w praktyce. Bo nowe pomysły to one są tylko dobre w wyobraźni, a tylko praktyka zdecyduje, czy coś działa, czy nie działa. Nie ma wyjścia, żeby tak...
Ja myślę, że jakby spora jest różnica pomiędzy tym, czy ktoś mówi na żywo, czy ktoś mówi z kartki. I jeżeli ktoś mówi z kartki, czy tam z promptera, czy z czegokolwiek, to musi być naprawdę wysokiej klasy aktorem, żeby to miało, albo lektorem, żeby to miało sens.
Bo ekspresja też.
Żeby to się dało tego słuchać. Bo to jest tak, że ludzie idą na filmówkę, i to jest tak, że najpierw zatracają swoją naturalność i wtedy są najgorszymi po prostu aktorami, dopóki się nie nauczą odgrywać de facto. Więc najlepiej w tym uczeniu albo jesteś naturalny, albo musisz poczekać, aż będziesz tak zajebiście profesjonalny, że czytając czyjąś treść albo własną, nawet przygotowaną wcześniej, będzie to miało jakiś sens, jakiś, nie wiem, dotyk naturalności jakikolwiek.
No to nagrywanie na żywo jest chyba bardzo fajne, bo ja na przykład jak zapraszam swoich gości i lecimy na żywo, to wszyscy są zadowoleni, a jak nagrywamy...
Goście. Tak. To słuchacze mniej.
Słuchacze nie wiadomo, mało komentują. Ale chodzi mi o to, że jak nagrywamy na żywo, wszyscy są zadowoleni, wszystkim odpowiada to, a jak nagrywamy, to czasami zaczynamy 3 razy, nie wiem, gość chce to potem odsłuchać przed publikacją. Jest to takie trochę kłopotliwe.
No możemy ci poopowiadać. My robimy na żywo już strasznie długo, także ten... Jak chcecie robić na żywo...
9 lat.
No, to tak. To plusy są takie, że fajniej się robi samemu, nie trzeba montować, oszczędza się czas, w ogóle jest super dla nadającego. A jak chcecie, tylko dla słuchacza jest do dupy. Niestety. A to jest taki zbędny element w nadawaniu na żywo czasem. No, ale z kolei jak się montuje, to dużo, dużo czasu zajmuje i to jest upierdliwe strasznie. I ten gość nagrywał 15-minutowy podcast i 4 godziny montował, żeby te 15 minut zrobić. No, ale efekt jest dużo lepszy dla słuchacza, więc trzeba się jakoś tak określić, czy ignorujemy trochę tych słuchaczy i mamy święty spokój, czy nie. No ja trochę ignoruję ostatnio, ale oni dalej lubią słuchać na żywo. Znaczy, o, jeszcze tak powiem, podcast na żywo jest dłuższy i wiadomo, jest nieprzycięty. Trochę wymaga więcej takiego od słuchacza cierpliwości jakby, bo to wszystkie coś tam, że pogubienie się w wątkach występuje. Ale jak się już trochę nauczy tego człowiek, co jest dużo trudniejsze niż nagrywanie ze scenariusza albo pocięcie tego, jak się człowiek nauczy, to pojawia się grupa bardzo wiernych słuchaczy. To mniej więcej był ten efekt, który, dzięki któremu Radio Kontestacja i Enklawa tak dobrze funkcjonują, że nadawanie na żywo strasznie łączy ludzi. Jakaś taka więź się robi między nadającym, a tym, kto potem tego słucha. Zwłaszcza ci, co przychodzą słuchać na żywo, a nie tylko odsłuchują to potem. To jest ta grupa najwierniejszych, najcenniejszych ludzi, słuchaczy podcastu, których wystarczy nad 50 osób, żeby mogło już się medium utrzymywać samo. To jest nie do zrobienia w mediach typu YouTube czy gdzieś, gdzie tam muszą być grube tysiące. W podcaście, gdzie są zaangażowani ludzie, to i setka wystarczy i już można nawet z tego żyć.
To, co mówisz, bardzo fajnie też widać w kontestacji, gdzie tam dzwonią osoby, często te same. Wy się znacie już, już po głosie wiecie, kto to jest. I to fajne jest, bo dyskusja schodzi na tematy, które są może nie zaplanowane przez ciebie, chociażby Hugo, ale interesują słuchaczy.
Tak, natomiast trzeba się jeszcze paru rzeczy nauczyć, w sensie, że jak się na żywo robi, to nie wolno cały czas mówić, trzeba mieć przeszkadzajki, bo to jest, wiadomo, jak jest tryb edukacji, że ludzie się po 8 do 10 minut, do 12 minut się wyłączają. Cokolwiek byś nie mówił, nawet w jakikolwiek sposób nie krzyknął, to trzeba zrobić jakąś przerwę. Wtedy są te dżingle, wtedy są jakieś takie rzeczy, żeby wytrącić go, hej, słuchasz tego, przypomnę ci, co mówiliśmy przez ostatnie 15 minut. I to trzeba powtarzać, to jest taki tryb. Rzeczywiście to, co...
Czyli po to jest ta kakofonia u ciebie, że jakieś wycinki z filmów, audio...
Tak, bo po to są te cytaty, po to są... tak naprawdę po to też są telefony nawet. Bo tych telefonów też znowu nie masz aż tak dużo. No i przede wszystkim ludzie mają tryb tygodniowy. Przyzwyczajcie się. Jak chcecie robić coś na żywo, róbcie to tydzień w tydzień. Naprawdę to nie musi być godzina, dwie, trzy godziny, ale co do tygodnia miejcie swój dzień, swoją godzinę i tak dalej. Bo jak zrobisz co dwa tygodnie, to... Ale to byliście w zeszłym tygodniu, czy nie? I przyjdzie za trzy miesiące, nie? Ale co miesiąc, ale to kiedy ten... Nie, no...
Czyli co tydzień najlepiej.
Tak, tryb tygodniowy. No, ludzie tak mają wbudowane w głowie, no po prostu... No chyba, że codziennie oczywiście. No,
ja
to
wam wierzę,
lepiej,
ale... Wy już tyle lat nagrywacie, że ja to biorę za fakt.
To jest prawda. Słuchajcie go. Dobrze mówi.
Tomek, a pytanie jeszcze do ciebie, bo nagrywałeś te audiobooki. Mhm. Co w twoim odczuciu jest lepszą formą komunikacji? Taki podcast, nie wiem, audycja radiowa czy audiobook? Czy audiobook w ogóle można nazwać formą komunikacji? Czy to nie jest po prostu interpretacja czyjejś treści?
Chyba najbardziej. Jedyną częścią jest jakby, to jest, może inaczej zacznę. Audiobooki w moim przypadku, o którym mogę najwięcej powiedzieć, muszą być skorelowane z tym, o czym było w audycji. To też nie jest tak, że ktoś napisał książkę o tym, jak smarować łańcuch w rowerze i mówi, słuchaj, słucham twojego podcastu, nagraj mi audiobooka. Więc jest to część, jest to jakieś... tak, zgadłem?
Tak, podcast rowerowy.
Taki przykład, bo widziałem reklamę roweru, jak tu szedłem. Bez łańcucha. I nie, no i to jest prosta kwestia, więc jakby dlatego wcześniej wspomniałem o tym, że sam zgłosiłem się do wydawnictwa, żeby jakąś książkę nagrać. Wcześniej wymyśliliśmy sobie tą akcję z audiobookami dla posłów, żeby do pewnego stopnia audiobooki były dopasowane do, były częścią obrazu. Więc jest to jakaś część przekazu, są to rzeczy, z którymi się zgadzasz, powiedzmy w tych 85%, bo nigdy nie trafisz na coś, chyba że sam napiszesz znowu, tak jak wspomniałem wcześniej, w czym się zgadzasz w 100%. Na żywo nigdy nie próbowałem, chyba że byłem gościem u tutaj kolegów szanownych, więc na żywo nigdy nie jechałem, no chyba teraz jedziemy na żywo.
Tak, teraz jesteśmy na żywo.
Natomiast ja preferuję taki styl, który w telewizji nazywa się live to tape, czyli robię coś, co wygląda jak na żywo, To w kabaretach szczególnie się stosuje w telewizji, że oni wszyscy grają na żywo po kolei, zapowiadają, dżingle lecą na żywo, tylko ty sobie to sobie wrzucasz na jakiś rekorder, który sobie leniwie jedzie obok. I tak jak już tu wcześniej było powiedziane, fajnie jest sobie potem to przesłuchać, co najwyżej wyciąć jakieś rzeczy, ewentualnie jak się zakrztusiłeś, jak telefon zadzwonił, czy nie wiem, coś naprawdę walnęło, to dobrze na tym rekorderze odhaczyć sobie markera, żeby wiedzieć, że tam będą problemy i tam na pewno coś musisz wyciąć. Więc jest to do pewnego stopnia live, ale bez interakcji z rzeczywistością taką, jaką dają telefony, Skype'y i całe te podobieństwa.
Wysyłaliście materiał politykom, ja chciałem do tego trochę nawiązać. Ostatnio zauważyłem, że na Facebooku hashtag podcast zdominowała nasza pani premier. Jak myślicie, skąd...
Która?
No, podcast, bo to jest pad.
Czemu?
Prezydent Andrzej Duda, cast, nie?
Nie, to jest podcast, po prostu podcast.
A ktoś wie dlaczego?
Tak, zastanawiam się skąd, czemu tak jest? Czemu tam pod każdym wpisem pojawia się hashtag podcast?
Czemu tak jest?
Czemu tak jest?
Tak jest.
Może jakaś agencja PR-owa doradziła?
Jest na sali pani premier? Muszę zapytać, co ona robi z podcastem? Ale czekaj, co ona ma wspólnego z podcastem w ogóle?
Wiesz co?
Ja mam z nią dżingla w podcaście.
Ja też. To nie dlatego.
To może dlatego.
Nie pomagasz Hitlerem, ale nie ma Hitlera.
Ale jest to fakt. Jak myślicie, skąd taki pomysł?
Że pani premier ma...
Tak.
Hashtag podcast?
Tak. Przy każdym wpisie na Facebooku.
Ktoś z marketingu jej powiedział, bo ona sama na pewno nie zna
tego słowa. Jeżeli macie media społecznościowe, sprawdźcie to, wpiszcie sobie, kliknijcie jakiś hashtag podcast i zobaczycie, kto tam najczęściej się pojawia.
O, wow.
Najpopularniejszy polski podcast, 58 tysięcy odsłon każdego odcinka.
No tak.
Co to, nazywa się Sejm ten podcast, czy co? Co to jest w ogóle?
To was zaskoczyłem, to może zostawmy to.
Wytrąciłeś mnie z równowagi psychicznej. Teraz mnie czuję jakby wewnętrznie...
Ale wiem, jak się czujesz, bo ja też tak się czułem, jak to zobaczyłem
pierwszy
raz.
Też się szlak trafia? Mnie tak trafia trochę.
Ja byłem mega zaskoczony i zastanawiałem się, skąd w ogóle taki pomysł i dlaczego taki hashtag?
Znaleźli...
Jedzie na naszych plecach.
Nie, no...
Wiecie co, chyba teraz to my na jej.
Ja to 10 lat robię, ona dopiero zaczyna. Ona na moich jedzie. Pozwę ją.
Macie jakieś pomysły? Skąd pomysł na coś takiego?
Znaczy wiesz, no wszyscy specy od marketingu poszli już do telewizji publicznej i radia, więc myślę, że ma nowy nabór do działu marketingu, a tam ludzie, którzy na Snapchatach siedzą, także być może na Snapchacie też się pojawi, albo może już jest teraz. Nie, jest na Snapchacie? Nie ma jeszcze?
Przemówienie w 5 sekund jest.
Tak? Przemówienie w 5 sekund, tak. Znowu podniosę podatki. Koniec.
I dwa dzwonki z Toastmastera.
Wystarczy.
Jest.
Może to jest jakiś konkurs, nie wiem, najmniej mówisz
o Snapchacie. Mówisz, że Snapchat od 9 dni? O, mówisz i masz.
Czyli to, wiesz, no, czyli 15-latki zaczął robić
następne
marketing.
Rzeczy, bo przestań wymyślać i podpowiadać, bo zrobią to w końcu, no, nie wiem. W ogóle w Polsce tak jest trochę dziwnie, trudno być satyrykiem na przykład, bo wymyślam coś kompletnie wydumanego i potem 2 lata później to jest. I już nie mogę się śmiać, bo to już jest i to już nie jest śmieszne w ogóle. I
albo wymyślasz coś wymyślać. Śmiesznego, a politycy już to zrobili.
No, albo zrobią. Ja już... Nie, cicho bądź. Tak. Nawet nie mówcie takich głośno rzeczy.
Dlaczego?
Wam się coś absurdalnego wymyśli, jedźcie za granicę, tam będzie w innym języku, ale nie po polsku, bo ktoś to gdzieś usłyszy, dojdzie, premier to zrobi. Nie. Nie może tak być.
Podcast prawem, nie towarem. No, można.
Okej, dobra. Ktoś chciał coś dodać?
Zabrać tylko można.
Zabrać. Okej, no dobra. A jeszcze jakieś inne formy komunikacji, z którymi eksperymentowaliście? Prowadzicie blogi?
Ja rozmawiam na przykład. Jest takie forma komunikacji. Na przykład,
ale to takie biorę, stare. Chodziło mi o coś przez internet.
Nie, ja stary trochę, dinozaur. To jest stare. Kiedyś były takie metody. W ogóle wiecie, ludzie, za dużo tego marketingu. To miała być fajna zabawa, to gadanie, ten podcast. A tutaj przychodzę, a tu jak w sekcie normalnie. Chodzę do różnych kościołów, nie? I to podobnie wygląda. Tak sala siedzi, tutaj ktoś stoi, mówi tak mądre rzeczy, jak to robisz wszystko lepiej. A ja mam takie podejście zawsze wracania do korzeni, które się sprowadza do stwierdzenia, a pieprzyć to, róbcie po prostu fajnie, żeby to było, żeby się tym cieszyć, z tym drugim gościem pogadać. Tam po drugiej stronie to nie jest liczba statystyczna, tylko też jakiś facet albo dziewczyna, miejmy nadzieję. I Po prostu z nimi rozmawiacie. Cieszmy się zwyczajnie tym, z tego powodu prostego, że wszyscy kiedyś umrzemy. I w związku z tym trzeba wykorzystać tutaj ten czas i nie przejmować się tam marketingami, słuchalnością, tylko fajnie robić to, co się robi. No, to takie na dobranoc chciałem powiedzieć. Czemu je tak?
Okej, okay, czyli...
Nie wiem, jaki temat mówiłem, ale poniosło mnie, przepraszam.
Ja pytałem o inne formy komunikacji.
Aha, rozmowa, tak.
Tak, o rozmowie. Czy wy, Tomek, Hugo, korzystacie jeszcze z jakichś innych form komunikacji? Prowadzicie blogi? Coś jeszcze robicie?
Nie tak, wiem. Tak, wszystkie poniosły porażkę, to w skrócie powiem.
No to może Snapchat teraz popularny.
Robię zdjęcia na Instagramie, tak.
Okej.
Okay. Mam 5 tych followers.
Followers.
Nie, żartuję, nie, ale to...
Ja robiłem piosenki, ale...
Bardzo musiał rozwinąć kwestię związaną z podcastem i też podcast i mogę to nazwać chyba takim sukcesem, bo nie spodziewałem się niczego, więc wszystko było sukcesem, co by się nie wydarzyło. Doprowadził do tego, że teraz bardzo często robię produkcje wideo związane też pod tym szyldem i to chyba też jest kolejna forma komunikacji.
A wideo na jaki temat? Też związane z podcastem? Wszystko w tym samym temacie?
Na początku próbowałem robić słuchowiska tematyczne na jakiś temat, robiłem wywiady z ludźmi, potem zauważyłem, że można do tego dodać obrazek i też to się montuje mniej więcej tak samo. A potem pomyślałem, że mogę dodać jeszcze swoją narrację, tą kamerę ruszyć z tego statywu, gdzieś pójść i nagle się okazało, że zrobiłem dokument w którymś momencie. Nie?
Niechcąc.
No i fajnie. No.
A słuchowisko, podcast, jakieś różnice widzicie?
Tak, słuchowisko na pewno.
No.
Ja zrobiłem taką formę przejściową, bo mi się nudziło, czyli ja to nazwałem reportaż radiowy. Znaczy to w sumie chyba tak się nazywa de facto.
Nie wsiliłeś.
I to jest coś takiego, takie słuchowisko ubogie. Tak powiedzmy, że nie tylko, że ty gadasz z kimś albo sam gadasz, tylko jedziesz sobie gdzieś w teren, dogrywasz, że wysiadasz z pociągu i tak dalej, dogrywasz, że tutaj że pociąg odjeżdża albo hamuje, że tutaj idziesz po śniegu, etc. I tak dalej. Nie? To oczywiście trwa w cholerę długo. Nie? To jest takie typu for fun zrobione tylko i wyłącznie.
Ale fajnie się czegoś takiego słucha.
No fajnie, tylko fajnie, aby ktoś płacił za to, że ktoś sobie fajnie tego wysłucha. To jest tak, jak masz, nie wiem, w mediach forma reportażu kiedyś była popularna. Znaczy, nie, może inaczej.
To wracamy do zasięgów trochę. Jeżeli ktoś miał za to płacić, no to im więcej osób będzie tego słuchać, tym większa szansa, że ktoś zapłaci.
No ale to jest tak, że ja pracowałem w dużym portalu przez wiele lat i można było przekleić newsa od partnera i wtedy przeklejałeś tych newsów 20 dziennie. Taka była wydajność pracownika. Docinałeś zdjęcie i tak dalej. A mogłeś wysłać dziennikarza śledczego, który przez pół roku śledzi jakąś sprawę. Zasięgi podobne.
Okay.
Takiej jednej 20 newsa, a jak gość pojedzie, zrobi wielką sprawę i tak dalej. I okej, są media, które na to czasem stać. TVN, co by o nim nie mówić, dział dziennikarstwa śledczego na przykład, jako ostatni chyba miał zachowany. Ja osobiście tam wielu znajomych miałem, którzy pracowali jakby w tej działce. I wiem, że ci goście potrafili przez ponad pół roku jeździć w ekipie czasem kilkunastu osób po Ukrainie, tutaj i tak dalej, montować materiał. Wychodziło z tego kilka odcinków. Naprawdę ten zasięg można zbudować za ułamek tej kwoty. Im się chciało zrobić coś ambitniejszego i czasem się zdarzają takie ambitniejsze rzeczy, ale no nie oszukujmy się, to nie jest opłacalne. To można zrobić naprawdę dużo taniej takie rzeczy.
Ja mam inne podejście, bo mnie tam wali, czy to się opłaca, czy nie, więc strasznie losowe efekty wychodzą z moich rzeczy, od zasięgu od 2 osób do 2 milionów, nigdy nie wiadomo. Ale na przykład jedna pytałaś o różne formy komunikacji. Jest na przykład taką formę wymyśliłem, to jest przedziwna forma, grę zrobiłem, ale grę jako formę komunikacji, jako forma satyry to była. Przecież napisałem grę, zajęło tam 5 dni czy coś, była taka prosta, że leci samolot i tutaj różne dymy, mgły tam lecą i brzozy rosną i trzeba rzucać wódką z tego samolotu i wtedy ta brzoza znika magicznie i trzeba na końcu ten samolot coraz bardziej tak się kiwa, bo ta wódka jest wypita zanim się ją rzuca i on w końcu musi wylądować, nie? No i to jest jakaś taka głupkowa ta gra, ale to nic nie jest sama gra, to jest forma komunikacji, jakieś satyry, nie? I głupawej może, ale jest. No i jest to coś, co by nie przyszło nikomu do głowy właściwie, a ta rzeczywistość nasza daje możliwości niesamowicie różnych, nowych, oryginalnych rzeczy jako formy komunikacji, jako właśnie dopełnienie podcastu. To była jakaś tam rzecz dodatkowa do któregoś tam podcastu, który mówiłem. No i 500 000 lądowań było udanych i chyba drugie pół nieudanych było. W każdym razie, no to także kosmiczny jakiś zasięg, ale pokazuje, że jak warto myśleć kompletnie niestandardowo, ryzykować, żeby być jakieś rzeczy, które liczyłem, że tam 10 osób zagra, a gra 500 000. Więc to można, trzeba nawet szukać kompletnie innych rozwiązań, a nie siedzieć tam w tych swoich standardach. Także jak ktoś przychodzi przeważnie, ja wolę, jak ktoś przychodzi na środku i mi mówi, jak coś trzeba robić, żeby działało, to ja wiem, że on mówi, jak zrobić, żeby u niego działało. I ja mam odruch od razu, żeby robić wszystko odwrotnie niż on mówi, bo to, co on mówi, to jak u niego działa, to już zrobiło pewnie 10 tysięcy osób, więc ja się nie wyróżnię nijak. Jak zrobię odwrotnie niż on robi, to będę tym pierwszym i może trafię na żyłę złota, a może kompletną porażkę, ale tak raz na 10 przypadków trafia się żyła złota, a te 9 trzeba wytrzymać.
Poza tym, no, nie zamykajmy się na podcast. No to jest tak, że no, jak wiemy, niektórzy sobie podcast dorzucają do bloga swojego, inni sobie bloga dorzucają do podcastu, jeszcze inni robią sobie obraz jakiś. Ja sobie stworzyłem taki komiks Zen Sarkazmu, który no, w ciągu tam 3 miesięcy kilkadziesiąt tysięcy osób stało się fanami, tak? Bo to przez Facebooka głównie publikuje. No i to też jakaś taka forma satyry na rzeczywistość. No nie wiem, no można być na Instagramie, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś siedzi tylko przy komputerze cały czas, no to co, będzie wrzucał cały czas fotkę, że siedzi przy komputerze, no to bez sensu. To lepiej wykup sobie abonament jakiegoś stoka foto i przynajmniej obrazuj to, co robisz, to, co mówisz. Jeżeli masz formy dłuższe, no to ten Snapchat może rzeczywiście nie jest szczęśliwy. Ja na przykład też nie mam pomysłu ani na Instagrama, nie mam pomysłu na Twittera nawet, chociaż tutaj już jakoś mnie to ogranicza cały czas. No, co będę, że siedzę znowu, znalazłem newsa, albo wyszedłem. Być może da się to jakoś ograć, bo są ludzie, którzy mają dużo tych followersów, ale ja nie mam pomysłu, więc tego nie używam, więc się lepiej skupić na tych kanałach. Jednak Facebook nie zginął i nie ginie, bez przesady. To jest 17 milionów ludzi z tego w Polsce, z tego korzysta. Czy nie w Polsce, tylko mówiących po polsku, może tak, bo chyba coraz więcej raczej nie stąd.
Mam jedno spostrzeżenie, ponieważ to, co robimy, jednym z najważniejszych czynników skuteczności tego, co robimy, jest konsekwencja w działaniu. Można robić coś średnio, ale robić równo co tydzień swoje konsekwencje. Ponieważ to jest tak ważne, to wydaje mi się, że najważniejszym czynnikiem, na jaki powinniśmy dbać, jest to, żeby lubić to, co się robi. Bo lubienie, to, że to jest część mnie, moja pasja, to lubienie sprawi, że będziemy konsekwentni. Bez lubienia czegoś, nawet jakiejś tam formy komunikacji, bez lubienia mamy marne szanse na konsekwencje, bo nam się to znudzi, albo skończy się zapał, albo będziemy musieli ciągle kupować książki motywacyjne, albo różne takie. Bez sensu. Jak już się coś lubi, tak całym sobą porządnie, to można to robić latami i człowiek się nie zrazi tym porażką. Ja robię podcast o Biblii przez 10 lat. No 10 lat w ogóle to już ma i wszystko jedno, czy to ma sukces, czy nie ma sukces. Znaczy jakby to było bezużyteczne, to bym to zostawił. Jest jakiś tam pożytek, ale niespecjalnie mnie to razi, że tam nie ma 500 tysięcy ludzi. Może być 50 osób, też jest spoko. Żeby była jakaś taka tylko poczucie, że jest jakiś pożytek z tego, co robię. Ale robię to dlatego, bo to lubię. Stąd wynika konsekwencja. Nie z tego, że sobie piorę mózg potem jakimiś, wbijam sobie rób to. Motywuj się. Jesteś zwycięzcą. Nie jestem. Co mnie to obchodzi, że jestem zwycięzcą? Mogę być przegranym, ale ja to lubię i robię to, co lubię. I mogę powiedzieć z taką... To jest olbrzymia satysfakcja w życiu, kiedy mogę powiedzieć, nie, że zarabiam na tym, nie, że mam skuteczność, nie, że mam fanów, ani że jestem znany, tylko że robiłem w życiu dokładnie to, co chciałem. To, co lubiłem, że mam ten taki fajny błysk wokół gościa, który... Nie idzie nigdy do pracy, cały czas jest w pracy, bo uwielbia robić to, co robi w taki sposób dokładnie, jaki chce. To jest coś fajnego i mogę być przy tym, że brakiem i milionerem, to jest zupełnie drugorzędne.
Pięknie rzekł.
To jeszcze na koniec, bo już nam się zbliża czas przerwy. Powiedzcie w kilku zdaniach, dlaczego warto robić podcasty.
Nie warto. Nie, zupełnie poważnie, nie warto robić, bo to nie zrobienie mówię dlatego, że warto. Robię dlatego, bo to lubię, bo mi to daje satysfakcję, bo jest z tego pożytek.
No i dlatego ale warto,
nie,
bo
nie
to
warto,
lubisz.
Nie, warto, no nie, bo jest dużo alternatyw. Czemu ma być warto? Nie
Hugo?
Wiem, nie.
To jest punkt wyjścia, myślę, to co Martin mówi, ale to do takich w ogóle życiowego podejścia do czegokolwiek. No jak nienawidzisz swojej pracy, jakakolwiek by ona nie była, no to będziesz się męczył, a potem umrzesz. Jeżeli ją lubisz, super, to też umrzesz, ale przynajmniej będzie jakiś już punkt wyjścia, nie? I potem co zrobisz z tą pracą i jak to opakujesz, to Martin ma takie mniej marketingowe podejście do życia, ja raczej cenię sobie swoje jakieś tam wiedzę reklamową. No i potem zastanawiasz się, no co zrobić, żeby jednak to, czy rozwinąć, czy pójść dalej, czy budujesz te bazy mailingowe, tak? Tam kilkadziesiąt tysięcy osób w tych moich bazach mailingowych jest. Czy zaczynasz jakoś się przybijać do mediów na różne sposoby, typu będąc tutaj, przecież nikt nam nie płaci, ale wiemy, że tutaj parę osób poznamy, fajnie, może ktoś do nas podejdzie, potem się wideo gdzieś rozejdzie. Przy tym lubimy się wymądrzać, bo myślę, że podcasterzy, którzy nie lubią się wymądrzać, to są słabymi podcasterami. Zaczynasz się zastanawiać, czy masz jakieś raporty zrobić, które media później opublikują. Czy, nie wiem, jakieś systemy automatyzacji marketingu, które teraz wdrażą, więc mamy, etc., etc. Nie? Zaczynasz się zastanawiać, jak poszerzyć te zasięgi. To ja. Możesz jak Martin po prostu tworzyć i liczyć, że to się jakoś cudownie rozejdzie po świecie, to on...
Czasem się rozejdzie.
A ja bym wolał, żeby się rozchodziło regularnie. A Tomek, my nie wiem, jakie ma podejście.
Dlaczego warto?
Zacząłem z podcastami, ponieważ nie potrafiłem znaleźć w polskim radiu, a też w hiszpańskim, bo wówczas mieszkałem w Hiszpanii, programu, którego chciałbym słuchać. Więc dla mnie przede wszystkim było warto, kiedy powstała jedna audycja, której chciałbym słuchać dla mnie samego. A po roku okazało się, że takich samków jest jeszcze 5 tysięcy, więc skoro jest ich 5 tysięcy plus ja jeden, no to znaczy, że warto, nie? A nie wiem dlaczego.
Bardzo wam dziękuję. Czy są jakieś pytania do panelistów? To podziękujemy w takim razie brawami.
Dzięki.
Dzięki bardzo.